Salon klasyczny.
Muzyczne prezentacje. Spotkania ze znanymi artystami. Koncerty, omówienia i recenzje. Relacje z wydarzeń.
Salon klasyczny.
Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas kultury.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. I w pierwszej części, jak zwykle, sporo słowa, ale słowa bardzo kulturalnego, a w drugiej części już będzie muzycznie.
Rozpoczynamy od spotkania z maestro Maciejem Niesiołowskim, który niedawno gościł w Bydgoszczy. Był to koncert zatytułowany Z batutą i Mozartem. Grupa Mozarta już była naszym gościem, a dziś będzie właśnie Maciej Niesiołowski. Zapraszamy.
Z batutą i Mozartem. To takie nawiązanie do z batutą i humorem, tylko humoru tu nie będzie, a będzie Mozart? A raczej grupa Mozarta?
Nawiązanie jest na pewno. Zresztą trudno się dziwić. Chcecie wiedzieć historię, jak powstało? Czterech panów, artystów grupy Mozarta, było kiedyś moimi studentami. Zdziwienie w oczach widzę. Tak, grali w orkiestrze akademickiej, którą ja prowadziłem. Potem zrobili karierę niebywałą i zasłużoną. I kiedyś ja w telewizorze coś widziałem. Coś sprzątałem, puściłem telewizor w biały dzień i patrzę, Krosny, Ireneusz Krosny, robią taki z nimi numer z płytą. Irek udaje, że puszcza płytę, a oni grają i zwalniają, i on wyjmuje, to skrzypi. Synchron idealny, amerykański, jak po 17 dublach nagranie, a oni na żywca lecą, to wszystko takie, że ja zmartwiałem za telefon, nie miałem telefonu studenta, no bo nie wiem dlaczego, i dzwonię do jego ojca, Krzysztofa Jeszlara, tekściarza tak bardzo udanego. I mówię, Krzysiek, daj mi numer swojego syna. A coś, dawaj numer. Nic nie. Zadzwoniłem, nie było go po jakimś czasie odzwania. Ja mówię, Maciej, o, dzień dobry, panie profesorze, to pan, taki jest szybki. Tak. Ja mówię, jesteście wspaniali. Jesteście po prostu fantastyczni, nie spodziewałem się niczego takiego i oferuję wam, jak będziecie coś chcieli ze mną zrobić, jestem do usług, dosłownie, a wzruszony i tak dalej. Minęły znowu jakieś lata, koncert sylwestrowy w Warszawie, w tej sali kongresowej. Kobieca orkiestra, Ladies First Symphony Orchestra z Łodzi. 80 kobiet, słuchajcie, ogromna orkiestra. Gołas, Borowski, Brodzińska, Morka i estrada stołeczna mówi, żeby jeszcze coś. Ja mówię, ludzie, co, ile grzybów w barsz? No ale żeby jeszcze coś było. To ja mówię, może grupa Mozarta. A tak, proszę, a ma pan? No mam. I po prostu ja ich zaprosiłem do programu. Zrobiliśmy program pod tytułem Kobiety i Mozart, ponieważ kobieca była orkiestra. Zrobiliśmy ten program, był ten Sylwester i na tym się skończyło. Znowu minęły lata, no i lat temu z 5 może, telefon dzwoni Filip Jaślar, prymariusz kwartetu. Dzień dobry panie profesorze, jak się pan czuje? Ja mówię, chcesz wiedzieć, czy żyję, czy dyryguję, jakie mam zdrowie, no bo co? Tak. Nie, nie, tak się tylko pytam. I chcemy zrobić taki program i chcielibyśmy, żeby pan z nami zrobił tak właśnie coś w stylu z batutą i Mozartem. No i proszę bardzo. I to był początek, pomysł najpierw, potem były, a że to w sezonie tam 14-15, a coś tamtego. Ja mówię, nie ma tak. Byłem akurat w Toruniu, całkiem niedaleko. Miałem tam jakiś koncert i jeszcze tam jechałem z orkiestrą do Niemiec, no więc z dyrektorem dużo rozmów i mówię, że taka sytuacja. A mówi, dobra, ja kupuję ten koncert natychmiast. I wtedy trzeba było to zrobić od razu, nie do szuflady. Praca, 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 pisanie nut, komponowanie, wszystko. Zrobiliśmy program i premiera była w Toruniu. To był marzec 15 roku. Taka jest historia.
Grupa Mozarta jest znana z tego, że gra przeboje, które wszyscy niby znamy, powiedzmy, że znamy, ale w inny sposób. I o ten inny sposób pana chcę zapytać. W jak inny sposób można zagrać to, co już znamy i znamy w sposób klasyczny wykonywane, czyli no po bożemu, jak to się mówi. Co można zrobić inaczej właśnie w tym stylu grupy Mozarta?
Kiedy zaczęliśmy myśleć o tym koncercie, dali mi płyty pod tytułem Grupa Mozarta, dzieła, w nawiasie prawie wszystkie. Oglądałem wszystko i po prostu nie sposób wymyślić już czegoś, czego oni nie robią. Naprawdę nie sposób. Więc biedziłem się okropnie. Właściwie w całym tym programie moje pomysły są zaledwie dwa, ale ważne dosyć, bo w uwerturze i w bisie akurat się tak złożyło. Bis szczególnie rozwinięty przez nich, bo zmienili tekst własny. Filip jest, kiedyś się go pytałem, kto ci pisze teksty? Jak to? Ja. Ja mówię, jak to? No niedaleko pada jabłko od jabłoni, powiada. No bo ojciec wspaniały jest tekściarz. To było bardzo trudne. Zresztą spuściłem się na nich po prostu, że oni mają te pomysły. To, co robimy tutaj, bo tam gram na wiolonczeli, na cztery ręce, jakieś takie rzeczy, no tośmy razem po prostu, to tak w marszu się tam wymyślało jakieś takie, nazwijmy to gagi. Natomiast reszta, ja tak budowałem ten program w ten sposób, ponieważ oni są niewątpliwą gwiazdą. Niewątpliwą. Naprawdę mówię to z czystym sumieniem. I teraz ja bym chciał, żeby orkiestra była co najmniej równorzędna. Musi być. I dlatego to, co gramy sami z orkiestrą, to wybrałem takie utwory, żeby błysnąć przed widownią. La danse de violon, jak wstaje tutaj ile tam, 12, 14, 26 skrzypków i zapychają takie moto perpetuo w tempie zabójczym, to jest strasznie imponujące. Ludzie to dostrzegają, doceniają, podnoszę orkiestrę, honoruję ją. Carmen na wesoło, to jest też taki błysk i wirtuozerii orkiestrowej, że oho, ho, ho, ho. I tym sposobem po prostu im, mam nadzieję, dorównywać i razem to się jakoś składa w program.
A nadajecie na podobnych falach, jeśli chodzi o poczucie humoru, bo to jest ważne.
Zauważyła pani, tak. To jest niesamowita sprawa, bo oni oczywiście pracują nad sobą od już ponad 20 lat, wiecie, że już ponad 20 lat, więc mają doświadczenie. Każdy z nich wykorzystuje swoje emploi. To jest imponujące. A ja z kolei dużo pracuję słowem też przez lata pracy z aktorami w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Nauczyłem się tego, bo graliśmy spektakle muzyczne, ale z dialogami, z rozmowami, żartowaliśmy na scenie. Jak się ma takich partnerów jak Jurek Bończak, Kobusz, Marek Siudym, Paweł Bawrzecki czy Tomek Stockinger, no to przecież to jest taka szkoła życia, że daj Boże zdrowie. Czyli każdy ma te studia, że tak powiem w cudzysłowie, gdzie indziej, a jak się spotykamy razem, to jest niesamowite. Bo to jest przy stole, przy kolacji na przykład, to jest ping-pong. Ten coś, fuch, fach, 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 fach. Kapitalna sprawa.
Poczucie humoru jest bardzo istotne. No i właśnie to mistrzowskie wykonanie, o którym pan mówi, inne tych utworów. Czy taka praca, jaką wy wykonujecie, z humorem zresztą, jest dobrym sposobem, właściwie teraz pytam o to i sama sobie odpowiadam, że jest świetnym sposobem na popularyzację muzyki wśród tych, którzy może do filharmonii często nie chodzą?
W finałowym utworze Filip na tle orkiestry mówi tekst między innymi: proszę państwa, statystyczny Polak chodzi do filharmonii raz na 132 lata. Nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę. Dokładnie taki tekst. Oczywiście upowszechnienie jest, ale nic byśmy nie upowszechnili, gdyby nie było popularności. Najlepszy występ, najlepsze wykonania nic nie zrobią. Oni tę popularność mają, przyciągają ludzi naprawdę na afiszu. Nie ma takiego przypadku, żeby było wolne miejsce na widowni czy coś takiego. Takie rzeczy się nie zdarzają. Ja już grałem z nimi te koncerty, że jak mówię, prawie 3 lata gramy, a to się trochę tego nazbierało. Natomiast samo słowo misja, upowszechnianie muzyki, zawsze byłem sam o to podejrzewany, że niby moje tamte programy niegdysiejsze sprzed ćwierćwiecza telewizyjne, że to była misja. Ja tego w ogóle nie czułem. Ja po prostu robiłem to, co umiem, albo mi się tak wydawało i opowiadałem coś o tym tak. A rzeczywiście jest to misja. Słuchajcie, się spotykałem, no nie dzisiaj już, ale z takimi reakcjami ludzi, że w ogóle aż nie do wiary. Jak profesjonalista nie ma tej przyjemności w słuchaniu muzyki, co słuchacz, taki prawdziwy słuchacz, no wyrobiony zapewne. Ale mi kiedyś opowiadała jedna pani, to ja w ogóle nie wierzę. Ona mówi, że ma jakieś drżenia, że ma jakieś bicia serca, coś jej się dzieje z mięśniami, wiotczeją, jakieś to, takie rzeczy. Naprawdę. A ja tam troszkę za nisko, tam to nieładnym dźwiękiem. O, to zabrzmiało, to jest moje słyszenie. Tak to jest. Także jeśli popularyzujemy cokolwiek, to bardzo dobrze.
To był bardzo poważny Maciej Niesiołowski, który trochę z tej poważności wychodząc na estradę. I myślę, że muzycy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej bardzo lubią grać pod batutą Macieja Niesiołowskiego. Drugim naszym gościem będzie solistka ostatniego piątkowego koncertu, jedna z solistów zresztą, kompozytorskiego Piotra Salabera, Katarzyna Duda.
Poznali już Państwo Katarzynę Dudę, bo już kiedyś w Filharmonii Pomorskiej grała. No a teraz została zaproszona właśnie do tego koncertu przez Piotra Salabera. Współpracują Państwo już od jakiegoś czasu. No i uświetniła swoją obecnością o ten koncert i swoją grą oczywiście.
Pani Katarzyna Duda, znajomość z Piotrem Salaberem datuje Pani od jakiegoś czasu. Można mówić o przyjaźni?
Bardzo bym chciała, myślę, że tak. No to już jest ładnych kilkanaście lat. Od 12 lat już nagrywam z Piotrem, natomiast znamy się wcześniej. Zupełnie przez przypadek wystąpiłam jako gość w programie Joker, który prowadził telewizyjny program, show w zasadzie to był. Prowadził go Piotrek Gąsowski. Piotr Salaber tam też występował co program, co odcinek. I mieliśmy przyjemność ad hoc zagrać fragment Czardasza przed publicznością z kamerami. No i bardzo nam się spodobała ta współpraca i później Piotr już zadzwonił z propozycją, nieśmiało bardzo, czy nie zechciałabym zagrać i nagrać dla niego fragmentu jego muzyki do Franza Kafki. To był nasz pierwszy, który zresztą temat, który dzisiaj gramy, żydowski temat.
A pani lubi takie nieoczywiste wyzwania?
Ja uwielbiam. Piotr bardzo nieśmiało zadzwonił wtedy do mnie i bardzo nieśmiało pytał z dużą wątpliwością, natomiast ja aż podskoczyłam z radości, ponieważ już znałam jego muzykę i od tych kilkunastu lat się zachwycam i każdy telefon od niego jest zawsze ogromną radością i taką dla mnie odskocznią. Rzeczywiście czymś, co można wejść całkowicie na zupełnie innych warunkach, innych zasadach i gdzie można się spełniać.
Koncert kompozytorski i muzyka niejako, to ja to nazywam muzyką użytkową, no bo to będzie muzyka filmowa, teatralna, telewizyjna. Czyli właściwie to, czym Piotr Salaber zajmuje się na co dzień.
Tak, jak najbardziej, z tym, że tutaj mówimy o jakości. Jest to muzyka, która jest tak pięknie. To są tematy, które zostają, które są niebanalne. Aranżacje najwyższej próby. Naprawdę mam już gdzieś w głowie przekrój i dzisiejszy wieczór będzie niezwykły. No dla niego oczywiście, że tak. Ale dla mnie również, ponieważ do tej pory zawsze nagrywałam już z gotowym materiałem na słuchawkach studiu. Natomiast tym razem z żywym organizmem, z orkiestrą, ze wszystkimi instrumentami, z ludźmi, czyli będzie ta wymiana energii i to myślę, że dla mnie będzie ogromne przeżycie. Ja już czekam na dzisiejszy wieczór.
Pani droga zawodowa też jest niebanalna, bo właściwie jest Pani wszechstronnym muzykiem, jest Pani wirtuozem, ale nie boi się Pani różnych wyzwań. Z jednej strony Paganini, z drugiej strony muzyka współczesna. Też Pani uczy na kursach mistrzowskich, czyli właściwie jest Pani kobietą spełnioną.
Myślę, że no boję się tego powiedzieć, żeby może nie zapeszać, no ale bardzo nad tym pracuję. I jeszcze dodajmy do tych elementów, które pani mile tutaj wspomniała, że jeszcze jest muzyka kameralna. Królowa wszystkich chyba muzyk i tak naprawdę dla wykonawcy to jest chyba to coś, co powoduje, że można z artystami, kolegami tworzyć zawsze coś nowego, niezwykłego. Ja mam ogromną frajdę do muzyków, partnerów fantastycznych, Kuba Jakowicz, Janusz Wawrowski, Marcin Zdunik, Kasia Budnik-Gałązka, także to są artyści fantastyczni i naprawdę każdy występ, każda próba z nimi jest zawsze gdzieś przeżyciem, zawsze czymś nowym. Nigdy nie jest banalnie i nigdy niestandardowo. Natomiast rzeczywiście no, param się różnymi dziedzinami, tak to nazwijmy, mojej specjalności, jaką jest skrzypce. Bywa rzeczywiście ciężko, dlatego że jutro muszę w nocy wracać do Warszawy i jutro mam pełen recital z Markiem Brachą, zawierającym właśnie utwory wirtuozowsko-jazzowe. Będzie bardzo dużo Gershwina. Także zaraz po Piotrze Salaberze będzie zupełnie inny koncert. Za chwileczkę już czekam na prawykonanie i na nuty z niezwykłą ciekawością i niecierpliwością, gdyż Tomek Opałka pisze dla mnie koncert. Jest to już kolejny koncert, wcześniej Maciek Zieliński, Agata Zubel, co było niezwykłym wyzwaniem, gdyż postanowiła skrzypiec nie traktować jak skrzypiec i musiałam zapomnieć o tym, że trzeba grać pięknym dźwiękiem czysto i w tonacjach dur-moll. I wszystkie te wykonania były w Nosprze i teraz też będzie prawykonanie bodajże albo w Nosprze, albo na warszawskich spotkaniach muzycznych. Tak czy inaczej na wiosnę gramy w tych obu miejscach.
Jak się czuje instrumentalista, dla którego pisze się właśnie specjalnie utwory, który ma tę możliwość prawykonania danej kompozycji?
Z każdym kompozytorem sytuacja wygląda inaczej i myślę, że ja nie podchodzę do tego, w ogóle nie myślę o tym, że to jest koncert pisany z myślą o mnie, tak nazwijmy skromnie. To jest tak, że to każdy kompozytor jest inną, zupełnie inną indywidualnością, inną osobowością. Z każdym się pracuje zupełnie w inny sposób i tak naprawdę podchodzę do tego bardzo zadaniowo, a moim celem jest wydobycie jak najwięcej. Mam materiał, mam też kompozytora, który jest w stanie mi odpowiedzieć na każde pytanie, ewentualnie dyskutować. To też zależy od osoby, która albo narzuca, albo jest bardzo otwarta na sugestie i wręcz poszukująca sugestii wykonawcy. To się różnie układa i różnie to bywa. Natomiast mój cel jest taki, żeby wydobyć z dzieła, które powstało, jak najwięcej. I zawsze o tym myślę. Zupełnie nie myślę, czy to jest dla mnie, czy nie.
A z Agatą Zubel był ten moment na dyskusję?
To nie było żadnego pola im na dyskusję. Z Agatą spotkałyśmy się o wiele wcześniej niż z innymi kompozytorami. I Agata przedstawiła mi próbkę tego, co zamierza napisać. Nie ukrywam, że przerażenie w moich oczach, palcach, rękach, ciele i głowie było tak ogromne, że powiedziałam Agacie, że to jest niewykonalne. Spędziłyśmy ładnych parę godzin u mnie w domu. I Agata, ponieważ wszystko było pisane w ćwierćtonach, ja na początku w ogóle nie byłam w stanie zrozumieć tonalności tego dzieła, do momentu, kiedy nie zetknęliśmy się z orkiestrą na pierwszej próbie, kiedy to wszystko się po prostu złożyło jak takie wspaniałe pucle. Natomiast musiałam bardzo dużo nad tym pracować. Natomiast technicznie Agata mi powiedziała właśnie na pierwszym spotkaniu, zapomnij, że grasz na skrzypcach, potraktuj bardziej jak perkusję, zapomnij, że masz wydobywać ładny dźwięk, rozszerz swoją wyobraźnię. To był cel. Natomiast technicznie Agata postawiła przed nami wszystkim, ponieważ to było opisane na zamówienie kompozytorskie dla mnie i Orkiestry Muzyki Nowej Szymona Bywalca. I dla wszystkich zapewniam, że każdy z muzyków miał w zasadzie misję do spełnienia i coś, co na początkowo wydawało się niewykonalne, no ale to są fantastyczni ludzie, także oni muzycy, więc oni zaparli się jak ja i też dali radę. Natomiast Agata, mniej więcej wyglądało to tak, że trzeba było ustawić jakiś akord w 11 pozycji, który łamał palce. Ja ledwo byłam w stanie to ustawić i Agata mówi, no ale masz to, to jest to, tak? Ja mówię, tak, to jest to. No to dobrze. I teraz taki na przykład 60 akordów na 3 sekundy, ale każdy jest inny. I skoki. Agata, to jest niewykonalne. Ona mówi, jeżeli bardzo wolno dałaś radę w przeciągu 30 sekund bądź minuty ustawić, no to jak poćwiczysz, to dasz radę zagrać to w tempie. Nawet jeden z kolegów muzyków próbował to bardziej wizualnie przedstawić, że ponieważ Agata doskonale się czuje z perkusją. Jeżeli ma kilka zestawów, ksylofon, marimba i tak dalej, jeden ma po prawej stronie, drugi ma po lewej, więc po środku jeszcze coś, to musi dać sobie czas w najszybszym chociażby tempie, żeby z prawej strony obrócić się na lewą, że jednak jest jakiś opór powietrza. No ale Agata mówi, że nie mam takiej potrzeby. Także stąd rzeczywiście, no ona wiedziała, że to było wyzwanie. 2 miesiące przygotowań przeze mnie. No w domu było ciężko wtedy. I mój mąż i mój syn dużo znieśli. Ale no warto było. Warto było. To niezwykle ciekawy koncert. A najlepsze jest to, że jeżeli ktoś zagra coś nie tak z partytury, to słychać. Wydaje się, że to jest taki chaos. A to nie jest chaos. To właśnie, to jest wszystko przemyślane. Także już potem mieliśmy też możliwość kolejny raz grać też w Katowicach ten koncert. I już się śmiałyśmy obie, że już dosyć szybko powróciłam. Przypomniałam sobie i Agata skomentowała to żartobliwie, że już chyba mniej ją przeklinałam.
Czyli niemożliwe stało się możliwe. A czy jest jakiś taki obszar, świat muzyczny, którego pani absolutnie by nigdy nie dotknęła, nawet przy dużych namowach?
Muszę też rozszerzyć w tej chwili swoją wyobraźnię. Disco polo. Myślę, że to jest to, co... No niestety, wiem, że tu się narażę bardzo, bardzo wielu osobom, ale no nie.
To było spotkanie z wszechstronną, skrzypaczką, znakomitym muzykiem, wirtuozem i pedagogiem, również kameralistką Katarzyną Dudą. No to teraz sprawdźmy, co dzieje się w Polsce kulturalnego i muzycznego. No możemy powiedzieć, że po powrocie z tournée z Japonii i Korei Orkiestra Filharmonii Narodowej z maestro Jackiem Kasprzykiem wystąpią z kolejnym koncertem w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ten koncert w najbliższy piątek. A w programie to Toccata Suity Symfonicznej op. 10 Bolesława Szabelskiego. Ten utwór powstał w 1936 roku. Utrzymana w stylistyce barokowej, najczęściej wykonywany utwór z rzadko dziś prezentowanego dorobku tego kompozytora. W pierwszej części usłyszymy także charyzmatyczną holenderską skrzypaczkę Isabel van Kooylen, która poprowadzi solową partię w drugim koncercie skrzypcowym Karola Szymanowskiego. A po przerwie w piątek w Filharmonii Narodowej zabrzmi Morze, jeden z najpopularniejszych utworów Claude'a Debussy'ego, oraz czwarta symfonia Witolda Lutosławskiego, również należąca do czołówki najczęściej wykonywanych utworów właśnie Witolda Lutosławskiego.
I ciąg dalszy o Witoldzie Lutosławskim, bo już w sobotę rozpocznie się 15. festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch. W programie 5 koncertów z udziałem wybitnych muzyków z Polski i z zagranicy, a prezes Stowarzyszenia imienia Witolda Lutosławskiego Elżbieta Markowska zapowiada, że podczas festiwalu zabrzmią utwory patrona wydarzenia, ale także innych kompozytorów, którzy rozpoczynali karierę w Polsce niepodległej.
Każdy festiwal jest organizowany oczywiście po to, żeby utrwalić w świadomości muzykę Lutosławskiego, ale każdy też jest poświęcony muzyce Lutosławskiego w innym kontekście. Setna rocznica odzyskania niepodległości obliguje nas również do tego kontekstu historycznego. Słuchać będziemy muzyki kompozytorów jego pokolenia, które swoje wykształcenie, aktywność zawodową rozpoczynało w latach międzywojennych.
W sobotę podczas inauguracji festiwalu w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia zresztą Witolda Lutosławskiego wystąpią Iwona Sobotka, sopran, Andrzej Lampert, tenor, chór Filharmonii Krakowskiej i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Festiwal potrwa do 11 lutego. Program Drugi Polskiego Radia jest współorganizatorem wydarzenia, a na antenie Dwójki będzie można wysłuchać transmisji i retransmisji koncertów.
Swego czasu miałyśmy niezłą przygodę z muzyką i twórczością Witolda Lutosławskiego, którą zapamiętamy pewnie na lata.
Tak, to było niezwykłe przeżycie. Jest udokumentowane w naszych archiwach, więc czasami będziemy powracać pewnie do tych nagrań, szczególnie w tym roku niepodległości, bo Witold Lutosławski to jest milowy krok w historii muzyki polskiej niepodległej.
A my teraz przenosimy się w czasie, no niedalekim czasie, bo tylko przyklasnąć, że płyty wychodzą w 2 tygodnie po koncercie danym.
Ekspres.
Tak jest. I to będzie fragment koncertu noworocznego, transmitowanego do kilkuset krajów, nie tylko europejskich, ale i też świata. To ten słynny koncert noworoczny w sali Złotej Towarzystwa Muzycznego w Wiedniu, filharmonicy wiedeńscy, pod dyrekcją w tym roku Ricardo Muttiego. No naprawdę to było wielkie przeżycie pewnie dla tych, którzy nie tylko skończyli balować nad ranem, ale również dla tych, którzy co roku otwierają właśnie w samo południe telewizję, aby pooglądać i też poobcować z tą sztuką. Niektórzy mówią z sztuką użytkową, no bo muzyka Johanna Straussa do takich użytkowych kompozycji należy.
Daj Boże, żeby taka muzyka użytkowa była dzisiaj i powstawała później. To naprawdę są dzieła sztuki, powiedzmy, muzyki użytkowej. Tak, drodzy Państwo, to jest już tradycja, że rozpoczynamy nowy rok słuchając i oglądając transmisji tego koncertu. Tak więc my już trochę po nowym roku, czas szybko płynie, styczeń się kończy.
I będziemy wracać, obiecujemy Państwu, do tego koncertu. Dwie płyty z koncertu noworocznego z Wiednia. Przypomnę, filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Ricardo Muttiego.
Słuchają Państwo fragmentów koncertu noworocznego Filharmoników Wiedeńskich. Tak jak zapowiadałyśmy, będziemy powracać do tego koncertu i do tej płyty, właściwie do tych płyt, tak dobrze jest. Mówię, bo są dwie.
I no powiedzmy, że to nie jest koncert sprzed roku, dwóch, to jest koncert sprzed 22 dni. Tak więc naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że a już ta płyta troszeczkę na naszym biurku przeleżała. W związku z tym jesteśmy pod wrażeniem, że przez 2 tygodnie można i zmasterować, i wydać bardzo pięknie. Thank you.
Thank you.